Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Kłaniam się z Warszawy. Zaczynamy od trzęsienia ziemi w Prawie i Sprawiedliwości. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS z ostatniej kampanii wyborczej. Jak poinformował szef komisji, sędzia Sylwester Marciniak, konsekwencją tej decyzji jest zmniejszenie dotacji dla Komitetu PiS o 10 milionów złotych, z 38 do 28 milionów. Po drugie, o tyle samo skorygowana będzie coroczna subwencja partyjna dla PiS, co daje kolejnych 10 milionów, tyle że każdorazowo za rok 2025, 2026 i 2027. Po trzecie, przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa podlegać będzie kwota 3 600 000 zł. Jeśli Komitet PiS dobrowolnie nie wpłaci tych pieniędzy do Urzędu Skarbowego, wówczas w pierwszej kolejności kwota będzie egzekwowana od pełnomocnika finansowego Komitetu. A jeśli ten nie będzie miał wystarczających środków, to roszczenie będzie skierowane do partii tworzącej Komitet, czyli właśnie do PiS. Przypomnę, że przepisy ustawy o partiach politycznych stanowią, że subwencja należy się partiom, których komitety wyborcze przekroczyły 3% próg wyborczy. Z kolei dotacja podmiotowa to zwrot przysługujący komitetowi wyborczemu za wydatki poniesione w czasie kampanii. Przed wyborami tworzy się komitety, ponieważ zgodnie z polskim prawem kampania wyborcza nie może być finansowana przez partię polityczną, a każdy wydatek na kampanię musi być poniesiony właśnie przez komitet wyborczy. Od decyzji Państwowej Komisji Wyborczej przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego i PiS już zapowiedział, że takie odwołanie złoży. Prezes partii Jarosław Kaczyński decyzję komisji nazwał haniebną. Stwierdził też, że jest ona decyzją nacechowaną politycznie i ma na celu zniszczenie polskiej demokracji. Kaczyński zaapelował też do zwolenników o dobrowolne wpłaty i zapowiedział, że już od września posłowie i senatorowie PiS mają miesięcznie wpłacać na konto partii po 1000 zł, a europarlamentarzyści po 5000. Ministrowie rządu Donalda Tuska mają ruszyć w Polskę i opowiedzieć obywatelom, co zrobili przez pierwszy rok urzędowania. Szef rządu nazwał to spowiedzią powszechną i zaznaczył, że nie mogą być to wystąpienia kampanijne czy wiecowe. Bardzo bym chciał, abyśmy w tych najbliższych miesiącach, kiedy będziemy się zbliżać do rocznicy wyborów, a następnie rocznicy utworzenia rządu, żebyśmy zrobili taką wielką urzędową spowiedź na spotkaniach z ludźmi, powiedział Donald Tusk podczas specjalnego posiedzenia rządu zorganizowanego w Gdańsku przy okazji rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i w przededniu 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szef rządu zastrzegł, że polecenie dotyczy wszystkich resortów i nie chodzi o wiecowanie. Chodzi o dobrze zorganizowane spotkania ze środowiskami, które mają jakieś powody do niepokoju albo być może straciły trochę zaufania czy wiary w naszą determinację, wskazał. Konkretne daty i zadania dla poszczególnych ministrów mają zostać wyznaczone na kolejnym posiedzeniu rządu. Premier zwrócił uwagę, że ministrowie w jego rządzie muszą umieć odpowiedzieć na obawy grup społecznych i środowisk, które mogą się niepokoić, m.in. różnicami zdań w rządzącej koalicji. Jedno zaświadczenie od lekarza, na przykład lekarza psychiatry, jest wystarczającą formalną podstawą do przerwania ciąży. Minister zdrowia Izabela Leszczyna przedstawiła właśnie wytyczne dla lekarzy i szpitali, jak mają oni rozumieć obowiązujące przepisy dotyczące aborcji. Ustawa mówi wyraźnie, że orzeczenie jednego lekarza stwierdzające, że istnieje przesłanka do przerwania ciąży, wystarczy do wykonania takiego zabiegu, powiedziała pani minister. Jeśli będzie żądanie drugiego orzeczenia lekarza bądź zwołania konsylium, to należy uznać to za utrudnianie dostępu do procedury medycznej. Jeśli szpital nie wykona tej procedury, to poniesie karę i może stracić kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, podkreśliła Leszczyna. Ta decyzja pani minister to odpowiedź na żądania środowisk kobiecych i feministycznych dotyczących liberalizacji przepisów aborcyjnych. Zgodnie z przepisami uchwalonymi w 2021 roku przez parlamentarną większość Zjednoczonej Prawicy, obecnie przerywanie ciąży jest możliwe w Polsce jedynie w dwóch przypadkach: gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub gdy powstała w wyniku czynu zabronionego, np. gwałtu lub kazirodztwa. Ustawa przewiduje też drakońskie kary dla lekarzy i innych osób, które pomogłyby kobiecie w aborcji w innych przypadkach. W czasach rządów PiS szpitale i lekarze masowo odmawiali kobietom przerywania ciąży, a media szeroko rozpisywały się o przypadkach śmierci kobiet w ciąży z wadami płodu, którym odmówiono udzielenia pomocy medycznej. Nowy rząd pod kierunkiem Donalda Tuska podjął próbę zmiany tych restrykcyjnych przepisów, ale poniósł porażkę w Sejmie. Część konserwatywnych posłów obecnie rządzącej koalicji odmówiło poparcia projektowi zniesienia kar dla lekarzy, a prezydent Andrzej Duda publicznie zapowiedział, że nie podpisze żadnych zmian w ustawie antyaborcyjnej. 6-letnią dziewczynkę znalazły w czwartek siostry zakonne w tzw. oknie życia przy ulicy Chorzej w Warszawie. Dziewczynka była zadbana i nie wymagała pomocy medycznej. Zaalarmowana przez zakonnicę policja wkrótce odnalazła rodziców dziecka, którzy zostali wylegitymowani. Okazało się, że ojciec jest poszukiwany do odbycia kary więzienia, bo nie płaci alimentów. Matka dziewczynki tłumaczyła, że zdecydowała się oddać dziecko ze względu na trudną sytuację finansową rodziny. Kobieta ma duże długi, nie pracuje i nie ma prawa do żadnego zasiłku. Dziewczynka trafiła do placówki opiekuńczej, a w najbliższym czasie sąd rodzinny zdecyduje o jej dalszym losie. Dodajmy, że okno życia to bezpieczne miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowonarodzone dziecko, którego nie chce albo nie może wychować. W oknach prowadzonych przez Caritas Polska od ponad 10 lat znaleziono dotychczas 160 dzieci, ale nigdy dotąd nie zdarzyło się, by było to dziecko w wieku kilku lat. Na koniec wracamy na ulicę Marywilską w Warszawie, gdzie w maju doszczętnie spłonęła wielka hala targowa, w której działało ponad 1,5 tysiąca małych sklepów i punktów usługowych. W sobotę kupcy z Marywilskiej wrócili pod stary adres. Zaczęło tam działać tymczasowe miasteczko handlowe, które ulokowano w kontenerach obok spalonej hali. Miasteczko ma działać tymczasowo do czasu odbudowania zniszczonej hali. Według właściciela obiektu może to potrwać nawet 2 lata. Stali bywalcy targowiska wrócili na zakupy natychmiast po otwarciu kontenerów. Brakowało tego miejsca, było tu największe skupisko punktów usługowych i gastronomicznych w całej Warszawie. No i było tanio. Dobrze, że znów można robić tu zakupy, mówili pierwsi klienci. O czym z Warszawy dla Radia SBS, Przemysław Przybylski.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.